Nie wiem, czy Państwo mają świeżo w pamięci Pustelnię Parmeńską Standala. To jest książka, choć zadaje, no, taki klasyk, gdzieś tam się to przeczytało, zapomniało. Niech Państwo zajrzą do niej jeszcze raz. Mamy całkiem dobry przekład. O czym ona jest? No, oczywiście o wspaniałych przygodach Fabrycja i tak dalej, ale oprócz tego jest to książka o mówieniu i pisaniu. Jest to książka o kunszcie języka. To jest książka o XVIII-wiecznej, w gruncie rzeczy, chociaż na początku XIX wieku się dzieje, ale o XVIII-wiecznej Francji, w której salon odgrywał najistotniejszą rolę. W salonie spotykali się ludzie, którzy umieli rozmawiać. Te rozmowy były niezwykle, na niezwykle wysokim poziomie. Kunszt pewnej ironii czasem, czasem nawet sarkazmu, bardzo często tak zwanej soli attyckiej. Sól attycka to była taka przenośnia pokazująca, że w naszym mówieniu powinno być trochę takiego wykwintu, niepozbawionego pewnej właśnie no, uszczypliwości nawet czasem. Kunszt takiej rozmowy, albo też kunszt listu, kunszt takiej korespondencji, jak się tam czyta te listy hrabiego Moska czy kogoś innego, jak widzimy, jak to wszystko jest wycyzelowane, tak sobie pomyślałem, tego rodzaju rozmowa to także ogromna przyjemność. Jeżeli potrafimy, no, spotkawszy się z kimś, możemy czasem porozmawiać, no i tego, nie? I to bardzo dobrze, ale czasami możemy, posługując się niezwykle wyrafinowanymi frazami, sprawić przyjemność sobie i swojemu interlokutorowi, właśnie dlatego, że wyszukujemy dość skomplikowane, dość wyrafinowane, jak powiedziałem, powtarzam się trochę, frazy i wiemy, że zostaną one zrozumiane. To trochę tak jest jak w rozmowie specjalistów, którzy lubią się posługiwać swoim żargonem. Pamiętają Państwo może humoreskę Tuwima o ślusarzu. Nawiasem mówiąc, to była humoreska o hydrauliku, nie o ślusarzu, ale on nie wiadomo czemu zatytułował ślusarz. W łazience coś się zatkało, rura chrapała i po wypróbowaniu domowych sposobów, czyli przetykanie szczoteczką do zębów, zawołałem ślusarza. Ślusarz postukał, to i powiedział, ferszlus trzeba roztrajbować. Szybka ta diagnoza zaimponowała mi, ale postanowiłem nie dać tego po sobie poznać. A dlaczego? Bo drosselklapa tandetnie blindowana i rykstosuje. A, powiedziałem, więc gdyby drosselklapa była w swoim czasie solidnie zablindowana, to teraz by nie rykstosowała i roztrajbowanie ferszlusu byłoby zbyteczne. Ślusarz był blady i nienawidził mnie. No tak, powiedział, teraz pufer trzeba lochować, czyli dać mu szprajc, żeby sztender udychtować. A ja postukałem w rurę i powiedziałem, nawet słychać. Co słychać? Słychać, że sztender nieudychtowany. Ale jestem pewien, kiedy pan mu da odpowiedni szprajs, to wszystko będzie w porządku. Ale teraz nie mogę, bo holajzy nie zabrałem. Jak to? Dlaczego? Spróbujemy bez holajzy. Jak ja mam bez holajzy Lochbajtel krypować? Żeby trychter był robiony na szonar, to tak, ale on jest krajcowany i we flanszy culejtungu nie ma, to na sam abwehrwentyl nie zrobię. Oczywiście tego rodzaju mówienie językiem zamkniętym nie ma na celu zawsze tylko precyzji, wysławiania się bardzo często to jest robienie wrażenia. Posługiwanie się obcymi terminami, no przecież wtedy buduje swoją kompetencję. To są te języki zamknięte, ale z drugiej strony, kiedy pani mówi o języku idealnym, to oczekujemy też takiego języka, który będzie precyzyjny. Nie będzie tam wieloznaczności, nie będzie tam słów, które no, są w relacji synonimicznej bliskoznacznych słów. Taki język logiki matematycznej jest językiem twardym, a taki język poezji bywa miękki. No i możemy w taki mętny sposób, trochę wprowadzając czynnik humanistyczny, właściwie w pewnym sensie trochę tak, prawda, jakby nieco nie. A? I to jest język absolutnie zmiękczony, to już do konsystencji gazu jest prawie doprowadzony, a nie jest twardy, tak jak można by tego oczekiwać. Język twardy nie potrafi przekazywać emocji. Czasami to jest pożyteczne. Temerson był autorem koncepcji tak zwanej poezji semantycznej. Chodzi o to, w Bajamusie o tym pisze, zresztą w takich esejach już po angielsku pisanych, uważa, że język bardzo często nas oszukuje, że przez język upowszechniają się pewne fałszywe idee, ideologie, język manipuluje nami i dobrze byłoby umieć przynajmniej wyrażać treści bez emocjonalnego zaangażowania, czyli używając słów, które nie wywołują skojarzeń emocjonalnych. To jest niezwykle trudne, prawie niemożliwe, ale on próbuje to robić. Tam jest kilka tłumaczeń, jego tłumaczeń, wierszy, które były kiedyś pełne różnych emocjonalnych elementów, ale on je odziera z tych emocjonalizmów i opowiada. Niech Państwo sięgną do Bajamusa, tam można znaleźć ten wykład metody semantycznej. No ale rzecz jasna, wtedy porozumiemy się co do informacji. A czy się porozumiemy? Nie. Będziemy mogli informować się, komunikować się ze sobą, ale porozumieć to już się nie potrafimy.
Gdyby to był język powszechnie obowiązujący, to dzisiejszy wieczór wyglądałby zupełnie inaczej. Siedzielibyśmy tu sobie zdecydowanie krócej i przy zdecydowanie.
Albo też byśmy siedzieli długo i byśmy sobie mówili, no ta. A
Ta.
pani mnie, no. Ale jakby tak tego, to też można. No, można. Moim ulubionym sposobem jest na przykład, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że siedzimy w sali, na przykład w studiu telewizyjnym jest dyskusja i trzeba zabrać głos, a ja nie mam pojęcia, o czym mowa i na tym się nie znam, w ogóle nic. I czy ja jestem w straconej pozycji? Bardzo lubię ten przykład przywoływać, bo ja wtedy mógłbym powiedzieć tak. Przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Myślę, że ta dyskusja jest jednym z takich, no, ważnych elementów naszego publicznego dyskursu i wydaje mi się, że ona powinna pozostawić ślady. Z wielką uwagą wysłuchałem tutaj kolegów, którzy bardzo trafnie wyrazili niektóre, oczywiście różnimy się tu zdaniami, no, różni raz doświadczenie, nie możemy w końcu być dysponentami tych samych sądów, ale wydaje mi się, że jeżeli będziemy w większym stopniu trochę brali pod uwagę wszelkiego rodzaju uwarunkowania, które niejako, no, determinują tę sytuację, o której tutaj mowa, to porozumienie byłoby chyba trochę bliższe. Z drugiej strony, no, proszę Państwa, no właśnie. Gdyby Państwo nie przerwali mi oklaskami, mówiłbym tak jeszcze, no,
Dziękuję
7
Państwu.
minut spokojnie. Czy to jest po coś? Otóż, proszę Państwa, też tak. Też tak. Takie mówienie, no, może uchodzić za ględzenie, że ja coś niepotrzebnego. Niedawno miałem publiczną dyskusję z pewną uroczą damą, też językoznawczynią zresztą, która mówiła, że nie znosi tego, jak ludzie właśnie w radiu czy w telewizji mówią różne rzeczy, tak tylko po to, żeby mówić. Tylko po to, żeby mówić? To jest wspaniały cel, proszę Państwa. To jest znakomity cel, jeśli tylko umiemy mówić po to, żeby mówić, jeżeli inni nie protestują, to jest wspaniałe. Tylko po to? Nie. Aż po to.
Posłuchajmy, przestańmy mówić przez moment,
Oj, naprawdę
posłuchajmy.
będę musiał pomilczeć trochę.
Da pan radę, panie profesorze.
Spróbuję.
Kwitku, trzeci prezent dla pana profesora.
Henryk Sienkiewicz, Ogniem i Mieczem. Twarz młodego Wataszki była spokojniejsza. Jeno smutek śmiertelny malował się na niej widocznie. Rzekłbyś, dal, w której wzrok ginął po północnej stronie za Kachamlikiem, bieg konia i powietrze stepowe uciszyły w nim tę burzę wewnętrzną, która się zerwała po przeczytaniu listów wiezionych przez Rzędziana. Żar z nieba leci, rzekł pan Zagłoba, aż słoma w butach parzy. I w płóciennym kitlu za gorąco, bo wiatru wcale nie ma. Bohun, słuchaj no, Bohun! Wataszka spojrzał swymi głębokimi, czarnymi oczyma, jakby ze snu zbudzony. Uważ no, synku, mówił pan Zagłoba, aby cię melancholia nie zjadła, która gdy z wątroby, gdzie jest właściwe jej siedlisko, do głowy uderzy, snadnie rozum pomieszać może. Nie wiedziałem, że tak romansowy z ciebie kawaler. Musiałeś się w maju rodzić, a to jest miesiąc Wenery, w którym taka jest lubość aury, że nawet wiór ku drugiemu wiórowi afekt czuć poczyna. Ludzie zaś w owym miesiącu urodzeni większą od innych mają w kościach do białogłów ciekawość. Wszelako ten wygrał, kto się pohamować potrafi, dlatego też radzę ci, lepiej ty zemsty poniechaj. Do Kurcewiczów słuszny możesz mieć rankor, ale albo to jedna dziewka na świecie. Bohun, jak gdyby nie zagłowie jeno własnemu żalowi odpowiadając, ozwał się głosem do zawodzenia niż do mowy podobniejszym. Jedna ona, Zazula, jedna na świecie. Choćby też i tak było, to skoro ona do innego kuka, nic ci z tego. Słusznie mówią, że serce jest to wolentarz, któren pod jakim chce znakiem służyć, pod takim służy. Zważ przy tym, że dziewka to jest wielkiej krwi, bo Kurcewicze, słyszę, od książąt ród wywodzą. Wysokie to progi. Do czorta, że wasze progi, wasze rody, wasze pergaminy. Tu Wataszka uderzył z całą siłą w głownię szabli. Od mnie ród, od mnie prawo i pergamin, od mnie swat i drużba. O zdrajcy, o wraża krew przeklęta. Dobry wam był kozak, druh był i brat. Do Krymu z nim chodzić, dobro tureckie brać, łupem się dzielić. Ej, hołubili i synkiem zwali, i dziewkę przyrzekli. A teraz co? Przyszedł szlachcic, laszek cacany i od kozaka, synka i drucha odstąpili. Duszę wydarli, serce wydarli, innemu donia, a ty choć ziemię gryź, ty kozacze, terpy, terpy. Wataszce głos zadrgał, zęby ścisnął, pięściami o pierś szeroką tętnić począł, aż echo jak z podziemia z niej wychodziło. Nastała chwila milczenia. Bohun oddychał ciężko, ból i gniew targały na przemian zdziczałą, nieznającą hamulca duszę kozaka. Zagłoba czekał, aż się zmorduje i uspokoi.
Przepiękne, proszę państwa. A przy tym wszystkim, przy całej takiej rozpaczliwości tego tekstu, gdzieś tam tkwi jakiś rodzaj humoru, prawda? Zresztą w Ogniem i Mieczem są takie fragmenty niemal potworne, pokazujące no, pewne zamiłowanie Sienkiewicza do scen niezwykle mocnych, a i one są jakoś podszyte humorem. Moja ulubiona scena to jest bitwa pod Bachrówką, mogę kawałek? Ale po stronie kozackiej srożył się najbardziej Iwan Burdabut, Kalnickiego pułku podpułkownik, kozak olbrzymiej siły i statury, tym straszniejszy, że i konia miał takiego, który na równi z panem walczył. Skoczyli ku niemu najpierw dwaj bracia, panowie Sieniutowie, ale koń Burdabutowy chwycił młodszego z nich, Andrzeja, zębami za twarz i zmiażdżył ją w mgnieniu oka. Co widząc starszy Rafał, ciął bestię między oczami. Zranił ją, ale nie zabił, bo szabla na guz mosiężny na naczółku trafiła. Jemu samemu zaś Burdabut wepchnął sztych pod brodę i życia go zbawił. Tak polegli dwaj bracia, panowie Sieniutowie, i leżeli w pyle, w kurzawie, w złocistych pancerzach pod kopytami rumaków. Sam zaś Burdabut skoczył w dalsze szeregi i porwał kniazia Połubińskiego. 16-letnie pachole, któremu odciął prawe ramię wraz z ręką. I tak dalej, proszę państwa, już nie powiem, co robił z panem Dzikiem, z panem Orpiszewskim. Burdabut był niezwykle okrutnym kozakiem, ale słyszymy tutaj te wszystkie mocne rzeczy, a coś tam gdzieś się czai, taki jakiś specyficzny, może nie sadystyczny, ale jakiś taki lekki humorek u Sienkiewicza. Najbardziej go lubiłem, kiedy ten dobry humor tak trochę jak gdyby no, wystawał spoza tego tekstu. Nie wiem, czy państwo pamiętają, jak Kmicic porwał Bogusława i jedzie z nim i opowiada mu, odmówi, jakież was monstra na świat wydały, gdzież was cnota mieszka. Potępia zdradę Radziwiłłów. A Radziwiłł Bogusław mówi, panie Kmicic, masz mnie pan w ręku, możesz mnie pan zabić, ale jedno cię proszę, nie nuć mnie. Od czasu do czasu to trochę tak jak w Quo Vadis. I gladiator pijany spotyka Winicjusza i Petroniusza przechadzających się, łapie Petroniusza tam za chlamidę, czy co tam on miał, i mówi, krzycz wraz ze mną, chrześcijanie dla lwów, inaczej skręcę ci kark. A na to Petroniusz, mój przyjacielu, cuchniesz winem i zawadzasz mi. Wyciąga mieczyk, wbija mu w piersi i idzie spokojnie dalej. No, proszę Państwa, tego rodzaju scenki, które pokazują to dobre wychowanie, taką europejskość, a czasami właśnie Bogusława Radziwiłła, który ma no, tego kmicica poczciwego trochę za nic, no, jakiś prymitywa jakiegoś, ten Petroniusz. I widać było, że no, Sienkiewicz lubił tak troszkę być ponad to wszystko i ponad to całą szlachtę, która tam dość prymitywnie się zachowywała. Tak, Sienkiewicza też warto czytać. Hrabia Tarnowski, wybitny historyk literatury, żałował, że trylogia nie jest napisana wierszem, bo wtedy mogłaby zostać. Proszę Państwa, nie szkoda. Trylogia napisana została chyba nawet lepiej niż wierszem. Przecież tam poszczególne frazy mają taki smak, czasem pewien rytm taki. Był nasz młodzi ród możny Billewiczów, od Mendoga się wywodzący, wielce skoligacony i w całym Rosieńskim nad inne szanowany. Do wielkich urzędów nigdy Billewicze nie doszli, powiatowe co najwyżej sprawując, a to na polu Marsa niezmierne ojczyźnie oddali usługi. No jak to się zaczyna, to już dalej czytać nie można przestać.